Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór, Anna Rębas. Witam w poniedziałkowy wieczór reportażu i zapraszam na podróż w czasie. A okazją do tego niech będzie poznański czerwiec 56 roku, kiedy to prawda wyszła na polską ulicę, by pokazać swoje prawdziwe oblicze. Idący demonstranci skandowali hasła m.in. takie. Chcemy żyć normalnie, precz z czerwoną burżuazją, precz z komunistami, precz z Rokosowskim. Chcemy Polski katolickiej, a nie bolszewickiej. To był rok 56. Śpiewano hymn, rotę i pieśni religijne. Pod budynkami Miejskiej Rady Narodowej i Komitetu Wojewódzkiego PZPR zebrał się kilkudziesięciotysięczny tłum. A potem były już kolejne sierpnie, grudnie, aż do 89 roku. Ale wróćmy jeszcze do czerwca. Wtedy padły strzały i zabici. Śmierć poniosło co najmniej 90 osób. Rannych było ponad 600. Zginęli również żołnierze. Poznański czerwiec 56 roku był pierwszym w Polsce masowym wystąpieniem robotniczym przeciwko komunistycznym władzom i w bardzo poważnym stopniu przyspieszył zmiany polityczno-gospodarcze w PRL-u. Dlaczego mówię o tym teraz, przed reportażem, który za chwilę Państwo usłyszycie? Ponieważ bohaterem tej opowieści jest człowiek żyjący właśnie w tamtych latach, w tamtej epoce. Pamiętający jak nikt Polskę czerwca, sierpnia, grudnia, Polskę stanu wojennego, ale także pamiętający tą Polskę pomiędzy robotniczymi zrywami, pamiętający życie w tej Polsce, bo w tej Polsce pracujący. Pracujący, jak sam mówi, w służbie ojczyzny. Czy dało się pracować wtedy bez polityki, piastować wysokie dyrektorskie stanowiska bez tak zwanych układów politycznych zależności czy partyjnej przynależności? Spytałam o to człowieka, który za 3 lata skończy 90 lat. Tak naprawdę temat naszej rozmowy miał być zupełnie inny. Mieliśmy rozmawiać o jego historii związanej z kresami, bo urodził się w Lidzie, ale ta opowieść przeplata się z tą o jego życiu w powojennej Polsce.
No, dzień dobry. Punktualnie umówiliśmy się. Dobrze, dobrze. Ja tu często bywam, bo my w GTP-sie tu rządzimy zawsze. To jest bardzo blisko. Pójdziemy tu do knajpy jakieś, to będziemy na boczku stawali. Ja wcale nie żartowałem, że ja już dawno powinienem umrzeć, bo to jest, w tym wieku już mało kto żyje. Moje korzenie tam sięgają do Lidy. Byłem parę razy w Lidzie. Lidzian jest bardzo dużo na świecie i w Gdańsku. Między innymi z Lidy jest pan profesor Tumielewicz, pan Jurewicz, znany pisarz. Urodził się w Lidzie Janusz Szajcis. Ale oprócz tego, o czym tak nawet nikt nie wie, z Lidy jest Marcinkiewicz, ten taki słynny teraz, co ma żonę i kochankę, ten premier nasz. Oni też mają korzenie z Lidy. Jechaliśmy jednym transportem i wysiedliśmy w Świebodzinie w 1945 roku.
Jego rodzice?
Dziadkowie nawet, bo on jest 59, on jest pętak, ale ja potem ich z tych dziadków spotkałem w Gorzowie Wielkopolskim, bo oni tam osiedli. Ale też tam się w powiecie lidzkim urodził przecież Niemen Wydrzycki. Tak, stare Wykaliszki, jak się nazywa taka wioska, to on tam też się urodził. No i Laskowik tam się urodził we wsi Rekście, ten słynny Laskowik, to Poznaniaka udaje. A on też jest tam z Kresu i z powiatu lidzkiego. Ojciec Wilniak, mama w Wilnie kończyła pensję taką, bo to po wojnie zaraz, więc tam całe wspomnienia były zawsze. To Lida, no Lida, to wszystko. To nie, rodzice inaczej rozumowali. Ale już mój syn też inaczej rozumuje. Ojciec śpiewał pięknie, ojciec śpiewał w solo na chórze w Wilnie, także miał piękny głos. Prowadził chóry zawsze w szkołach, w tych swoich, gdzie prowadził, to oprócz tego chóry się bawił. No a ja tylko lubiłem śpiewać zawsze, bo cała rodzina śpiewała i do dzisiaj sobie śpiewa, jak popije.
Prabuda irgesis, prabuda niary maćirdia.
Nie, ja Demarczyk najbardziej lubiłem. Ja kiedyś spędziłem z Demarczykową bardzo miłą spotkanie takie, bardzo sympatyczne. I ona mi wtedy zaimponowała nieprzytomnie. Ona była wyjątkowa taka.
A teraz zginęła gdzieś, zniknęła.
Ona znikła już dawno, bo tam tak jest. Zresztą ona była specyficzna taka kobieta. To Rodowicz przecież jest wilnianka, tylko urodzona w Zielonej Górze. Mama przyjechała z Wilna prosto do Zielonej Góry i urodziła Rodowicz. A potem Rodowicz przeniosła się do Płocka dopiero, z Zielonej Góry. Ma miejsce urodzenia w Zielonej Górze, z Wilna mama przyjechała.
Ale Demarczyk nie miała chyba wschodniej.
Nie, Demarczyk jest krakowianka. Ja z nią pięknie, w Zakopanem spędziłem takie, Skrzynecki Piotr wtedy, on prowadził konferansjerkę, a ona miała występy, Wodecki grał na skrzypeczkach u niej wtedy jeszcze, a ona była taka krakowska czarna dama.
Był sobie skrzypek Hercowicz, co grał z pamięci jak znów. Z Schuberta on umiał zrobić no brylant, no istny cud.
Mój tata urodził się w Wilnie, no a po wojnie przyjechaliśmy tu. Ja mam pocztówkę sprzed wojny, Ostra Brama, moja pocztówka numer 1. I tam no, kupiona przed wojną w Wilnie, kupiona przez ojca i cały czas przewożona z miejsca na miejsce. Ja miałem 2 lata. To znaczy ja nie kupiłem, bo to kupił ojciec, ale ta jedyna pocztówka z nami jeździła przez cały czas w różne strony. To wszystko nie miało po wojnie wartości wielkiej. To wszystko myśmy tak przejeżdżali, ojca przenosili, szkoły reorganizowali. Ojciec organizował najpierw tam na ziemi lubuskiej, potem w poznańskim, potem tu. Dużo tych, jeszcze żyje tych ludzi moich, chociaż coraz mniej już, bo to niestety czas leci. Ale dużo jest ludzi z Wilna w ogóle, wszędzie gdzieś nie pojedzie, a ja jestem z Wilna, a mój dziadek jest z Wilna, a mój tata to z Wilna, a z Lidy, a stamtąd. Chwalą się tym wszyscy, właściwie teoretycznie nie wiadomo dlaczego, bo chyba że to, że Piłsudski powiedział, że Polska jako Warszawa, w środku pusta, a dookoła dopiero coś się dzieje. Wilno przejechało do Gdańska i do Torunia, bo uniwersytet poszedł do Torunia, a tutaj Akademia Medyczna powstała na bazie Wilna, plastyczna szkoła trochę tam. Także to wszystko było, no tam było inne życie. Wilno było bardzo zimne przede wszystkim. Ja pamiętam te zimy, to zawsze ten śnieg ogromny, a tu potem te zimy były takie jak teraz prawie. Witka się pani napije, czy nie bardzo? No ja byłem dyrektorem tego przemysłu mięsnego, także ja tu się martwiłem bardzo, bo to były lata 70. najgorsze już, jak to się wszystko rwało, a z tym mięsem to całe życie socjalista nie poradził. Bo Fischbach był pierwszym sekretarzem, a ja z Fischbachem kończyłem studia w Olsztynie. Technologię żywności. Na jednym roku byliśmy, w 57 robiliśmy dyplom. No i on potem wylądował w mleczarni, bo to był wtedy Wydział Mleczarski w Elblągu, a ja w mleczarni w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie spotkałem tych Marcinkiewiczów wtedy. A kolejno i potem z tym on poszedł drogą karierą taką partyjną, a ja normalnie zawodowo spełniłem się zawodowo. Byłem dyrektorem całe życie prawie. Naczelnym, dużo firm. To znaczy w tych latach 70. właśnie trafiłem, jak już ta Polska się przekręcała. To był końcówka Gierka. Natomiast ta praca w przemyśle mięsnym była tragiczna, bo to było złodziejstwo ogromne, do nieopanowania. To wszystko było w jednych rękach. Właściwie przecież nie było małych zakładów, nie było żadnej organizacji, tylko był jeden przemysł mięsny na całe 2 województwa, Gdańsk i Elbląg. I ja jako jeden miałem tym całym wszystkim kierować. To było na pograniczu, na krawędzi właściwie takiej więzienia zawsze, bo to, że nigdy nie wiedział, co się dzieje.
Ale udało się panu jakoś zachować ten kręgosłup i do więzienia nie trafić?
To znaczy udało mi się o tyle, bo ja byłem zawsze uczciwy, nie dałem się wciągnąć w żadne interesy i nie byłem politykiem, bo ja się w politykę bawiłem tylko 1 rok w życiu. I to w roku 56, o czym teraz nikt nie mówi, bo dają, że to jest jakaś taka rzecz wstydliwa, bo wtedy prawie wszyscy po tym 56 roku, którzy robili rewolucję, trafili do komitetów do pracy, bo wtedy takie były komitety rewolucyjne, panie nie pamiętam, ale wtedy stworzono takie komitety rewolucyjne, studenckie, bo wtedy studenci. Najpierw był czerwiec i ja przypadkiem trafiłem w Poznaniu na ten czerwiec cholerny. W tym jeden dzień byłem w Poznaniu, trafiając na to, jak ci robotnicy tam dostawali w łeb. I wtedy jak tak się trochę zastanowiłem, a za chwilę był październik, Gomułka. I ja zostałem w Olsztynie, takim, wybrali mnie takim przewodniczącym Komitetu Rewolucyjnego. Tam były dwie uczelnie, bo było WSP i WSR wtedy, Wyższa Szkoła Rolnicza. Ale ten komitet potem się cały rok właściwie rządził Polską. Przez cały rok te komitety rewolucyjne były takie współrządzącymi, prawie jak partia z tyłu była zawsze, ale w tym czasie myśmy krzyczeli na całą Polskę. I wszyscy ci potem trafiali do dużych tych, to był Kociołek w Warszawie, to był taki Tejkowski i Grotowski, reżyser słynny w Krakowie, takim przewodniczącym, to był taki sekretarz potem Grabski, taki okazał się sekretarzem dosyć takim no, naiwnym, sowieckim.
Ale ten Grotowski to ten Jerzy Grotowski?
Ten, on był takim w Krakowie zastępcą, ale z przewodniczącym takiego komitetu w Krakowie był Tejkowski, taki Żyd, który zresztą no potem nie popisał się w Polsce, natomiast to myśmy mieli po 24, po 25 lat i wtedy nie było to jak w Solidarności, że już Polska była Polską, tylko myśmy wchodzili w Polskę ruską. To była ruska Polska przecież po śmierci Stalina, dopiero jak umarł Bierut, co się ta Polska mogła... Z tym, że to i wtedy było sterowane i potem było sterowane, co nie było cudów na świecie. Ja się wtedy przekonałem po tym roku politykowania, że polityka to jest nie dla mnie. Nienawidzę tej polityki, nie lubię, chociaż nic na tym nie straciłem, ale no miałem propozycję przejścia do komitetu potem, jak już byłem w partii, bo musiałem wstąpić do partii, żeby zostać dyrektorem, bo gdybym nie zapisał, się tam siedział w laboratorium za 2000 całe życie i narzekał na Polskę i potem na wszystko. Ja tam nigdy nie narzekałem na nic.
Herbata idzie. Dziękujemy bardzo.
O, zmocniona widzę. Miła.
Z konfiturą.
Ja to chciałem opisywać, tylko że po prostu ja już, po pierwsze, piszę jak kura pazurem od studiów. Sam siebie nie mogę odczytać. Znaczy z Fischbachemśmy tak rozmawiali, bo on ma też bardzo ciekawy życiorys. On po prostu w tym Olsztynie wtedy, ja jestem od niego 3 lata starszy, więc on się do mnie kłaniał niziuteńko. Ja byłem tam w tym czasie przez ten rok, no rządziłem całym Olsztynem, tak mówiąc już w cudzysłowie. A on był 3 lata młodszy chłopczyk, on trenował dziesięciobój, to był bardzo sprawny fizycznie facet.
Bo... Do dzisiaj został sprawny, bo do dzisiaj widuję go na siłowni.
Ale ja mam kontakt, on mnie namawiał, tylko że ja już mówię dziękuję, ja już niestety.
Ale u niego został ten bakcyl sportu.
Ale on, nie, trening dziesięcioboju to było największe, co można było zrobić, bo to ja byłem też sportowiec, ja grałem w koszykówkę i piłkę ręczną 10 lat, ale piłka ręczna i koszykówka to było miłe, a on musiał samodzielnie trenować, to jest twardy facet i bardzo uczciwy facet. To znaczy myśmy w tamtych czasach myśleli jedno, że Polska musi być na świecie jako Polska socjalistyczna, zależna od Rosji. Nie było innego wyjścia. Przecież wtedy nie były podpisane kontakty z Niemcami. Wtedy nie były uregulowane sprawy Kościoła. Przecież Wyszyński siedział w więzieniu. Myśmy dopiero wtedy krzyczeli, żeby go wypuścić. My, gówniarze tam na uniwersytecie, a nie tam mówią dzisiaj, wszyscy się chwalą byle czym, a to nieprawda w wielkiej części. Ale wtedy wiedzieliśmy, że i nam profesorowie mówili, słuchajcie, musicie się zapisywać do partii i musicie przejąć stery w tym państwie. Tak nas wtedy kształcono w latach 50. No i różni ludzie różnie to potraktowali. No. Ja potraktowałem, że z tego kraju nie wyjadę, ja jestem Polakiem. Już raz wyjechałem stamtąd, wyrzucili nas strasząc Sybirem, bo wtedy wyjątkowo albo mówili albo Polska, albo Sybir, co nie podpisywało obywatelstwo. O tym też się nie mówi, ale taki był układ w Rosji. Tak samo jak się nie mówi o tym, że wojsko polskie, to które szło, to jest wojsko ruskie, to jest bzdura. Bo jedno wojsko powstało wtedy, to była pierwsza armia, a druga armia powstawała, bo wchodzili na tereny nasze polskie i brali wszystkich do wojska jako swoich obywateli. Natomiast kto chciał, to mógł iść do wojska polskiego. Gdyby nie poszedł do polskiego, to musiał iść do ruskiego. O tym dziś nikt nie mówi, albo mówi jakoś wstydliwie, że to nie tak, że to szmak. To było polskie wojsko i polskie wojsko walczyło i polskie wojsko wywalczyło wolność taką, jaką mogła wtedy wywalczyć. Bo innej możliwości nie było. To nie myśmy decydowali, nie Polska decydowała, tylko nie wiadomo kto. opowiem tą historię ojca. To w tym Świebodzinie wylądowaliśmy, tam szkoły jeszcze nie było, ale był PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe. I wtedy przyjechał Mikołajczyk i cała inteligencja rzuciła się do Mikołajczyka. No i w Świebodzinie przewodniczącym, już nie pamiętam, był taki doktor, a ojciec był sekretarzem powiatowym, to wtedy tak się nazywało. No ale to było tak jak teraz, no to nieporównywalne, bo to były inne czasy. I szły te wybory trzy razy tak. I ojca wsadzili do pierdla i zamknęli na trzy dni. Także w czasie wyborów był w więzieniu. I co gorsze, że wrócił z tego więzienia, a obok nas w tym Świebodzinie, teraz tam stoi Chrystus na naszą cześć. Nie wiem, czy pani wie, ale dosłownie od tego Chrystusa my jesteśmy w prostej linii 300 metrów i nasz dom. To z tej strony jak wychodziło na Gorzów. I ojca zamknęli, a tak, to była taka willa ładna, myśmy mieszkali w jednej połowie, a druga połowa była zagrodzona i ojciec mówi, słuchaj, ten co to mieszka, to jest szef UB, wynosimy się stąd, uciekamy jak najdalej. I stąd się zaczęła wojna taka polityczna od razu wtedy. No i ojciec był podpadnięty, już potem się do polityki nie mieszał, ale ci koledzy, którzy byli w ministerstwie, przenosili go. I powstała taka szkoła rolnicza w Powodowie, powiat Wolsztyn, to w tej chwili jest duża szkoła potężna, bo robili to w takim, gdzie był pałac porządny. W tych pałacach żeśmy mieszkali na początku zawsze, ja mówię, kurczę, zimno, bo za nieopalone w zimie. Ale tak to było. No i z tego do tego. I tam w ten Wolsztyn, no ale to była szkoła taka rolnicza dwuletnia, taka zawodowa właściwie. A powstały technikum. I to technikum powstało jedno w Giżycku, a drugie w Olsztynie. I ojca przenieśli do Olsztyna. A ja już wtedy wyjechałem na studia, bo to był 51 rok, matura. No i poszedłem na studia. A ojciec tam później koniecznie chciał wrócić do ogrodnictwa swojego. Ja nie piję kawy, tylko odpadkę. No, także pani pytała o okresy. Byłem tam trzy razy, taką wycieczką i no, były miłe sprawy, to znaczy takie, Białoruś to jest kraj, który właściwie Białorusini z Polakami nigdy nie walczyli. Ukraińcy, jak się jedzie na Ukrainę, jak się jedzie tam, to tam jest zawsze takie, że Polska i Ukraina, polskie pany. Na Litwę, jak się jedzie, to Litwini w ogóle Polaków nienawidzą. Litwini w ogóle są do Polaków złośliwi. A na Białorusi nie. Białorusini są spolegliwym narodem, uśmiechniętym, spokojnym, takim nietypowym, upartym, twardym. To nie jest tak, że ustąpią wszędzie, ale są grzeczni. I nas tam od początku przyjmowali no, po prostu świetnie. Mam takie zdjęcia z tej Lidy. Pojechaliśmy właśnie z Jurewiczem, bo on tam organizował to. On napisał taką książkę Lida. I myśmy za tą książkę dali mu nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, a zaraz potem pochwycił Miłosz i dał jemu też nagrodę za tą książkę. Ale to było po naszej nagrodzie, jak myśmy ją. No i wtedy Jurewicz, byśmy się poznali wtedy z Jurewiczem. On mówi, ja jestem z Lidy. Ja mówię, tak, no to wycieczkę robimy. No i pojechaliśmy z tą wycieczką. To był 93 rok, gdzie prezydentem był Grzyb. I Grzyb był półpolakiem takim. On bardzo sprzyjał Polakom. Ale wtedy sztandarami nas witali, no w ogóle to było dla mnie coś nieprzytomnego, tak wjeżdżaliśmy jakby jacyś tacy, no, na których oni bardzo czekają, chociaż to nieprawda, bo oni są pięknie zorganizowanym krajem i nas wcale do niczego nie potrzebują, muszą się trzymać Rosji, bo innego wyjścia nie mają, bo są uzależnieni surowcowo od Rosji i w ogóle pod każdym względem, w związku z tym, ale do Polski, do nas odnosili się bardzo miło i bardzo ciekawie. No i tam wtedy spotkałem, to było takie śmieszne, bo tak, no kogo wyjechali, kto wyjechał. Ja wyjeżdżałem, miałem 13 lat, w końcu no to jeszcze taki wiek, gdzie ludzie się nie spotykają. A ta szkoła nasza była 15 km od Lidy. No i mój brat, który był architektem miejskim w Olsztynie, też był na tej wycieczce, mówi, pojedziemy do tej Berdówki. Berdówka to się nazywało. No czym? Taksówką. No więc taksówka, ale co taksówka? No ten dolar, przestraszeni byli tymi dolarami, ale za jeden dolar to on tam prawie w rękę pocałował i zawiózł nas do tej. No i teraz kogoś szukamy. I mówi tak, no w naszym wieku to był Casek Kuczyński. Zapytamy, bo to nieduża miejscowość, tak, ale bardzo rozbudowana w tej chwili. Już tam jest takie miasteczko prawie. I pytamy, Kuczyński, tak, on tutaj jest, pracuje, tam pokazali nam gdzie i tak. I tak idziemy, patrzymy, bo byliśmy dzieci wówczas, a jednocześnie chodziliśmy na takie tajne komplety polskie i ten Kuczyński z nami chodził, nasza ciotka uczyła w takich szkolnych kompletach w czasie wojny. No i ja tak idę, patrzę, a Zbyszek, mój brat, mówi, patrz, to on. Ja mówię, kto? No Kuczyński, a to już człowiek w tej chwili 50 ileś letnich. I tak my podchodzimy i mówimy, pan Kuczyński, a on tak. A ja mówię, a my Biłaty. A on mówi, Zbyszka, Sławik, oj, i łzy mu tak ciekną po twarz. Myśmy prawie też się rozpłakali, ale bardziej nam się chciało już potem śmiać. No
ale
i
poznał.
Od razu i pamiętał, ale to pamiętał, bośmy do tej szkoły chodzili razem. No zresztą on był facet, on się okazało, że skończył WF w Mińsku, był inteligentny chłopak, tylko tyle, że tam pracował w tym coś. A potem pojechaliśmy do małych Solecznik, gdzie moja mama brała ślub z ojcem, bo brali ślub w Solecznikach, tam gdzie była ta pani Mickiewicza taka, i tam jest grób tej pani Mickiewiczowej, a ja poszedłem do księdza i doszukałem się wpisu, bo jest w dokumentacji, że ten nasz, moi rodzice w 1931 brali tam ślub. No i też były takie ciekawe historyjki, bo to leży na samej granicy. Z jednej strony Soleczniki małe, z drugiej strony Soleczniki wielkie. W tych Solecznikach memu dziadkowi rękę odrąbało, bo był młynarzem i tam stracił rękę. No i takie różne wspomnienia też tam były.
A pan się w którym roku urodził?
32. 87 lat. W moim wieku już nikt nie żyje mądry. To w ogóle bez sensu. Ja osobiście uważam, że my powinniśmy się przestać kresami zajmować. Że kresy są dla tamtych ludzi, którzy tam mieszkają. Tam są, to są państwa, to jest Litwa, która nas nie lubi. To jest Ukraina, która nas nie lubi. Białoruś, która nas toleruje. Ale te państwa sam się rządzą same i tam Polacy są niestety mniejszością i to bardzo zróżnicowaną. Tam mało inteligencji jest polskiej, tam raczej jest polska biedota. Pomaganie tam, budowanie szkół przez Polskę, według mnie to jest absolutny błąd. Niby z jakiej racji? Kiedy my tu uporządkujmy w Polsce sprawy, bo tyle jeszcze mamy nieuporządkowanych, tyle mamy jeszcze biedy z nędzą, niedaleko można szukać. Że pchanie się tam i cały czas jątrzenie, bo to jeszcze jątrzy wszystko, bo ja pamiętam tą pierwszą, chciałem dokończyć, że wtedy ta pierwsza była taka piękne spotkanie, a już następne było bardzo oziębłe, już, bo ja byłem tam 3 razy.
I mówi pan o Białorusi.
O Białorusi. I wtedy już jak był Łukaszenka, to on co prawda był taki, że hej, hej, ale już SB ich to jeździło za nami, bo byliśmy tam z wycieczką taką tą. Także mieszanie się nasze tam, chociaż to jest dla mnie zrozumiałe, że w tej strony akurat to są Polacy, którzy nie szukali Polski, bo tam była Polska. Tam była Polska i oni, ci co zostali, no, czują się tam właścicielami tej ziemi. Według mnie to powinni się dogadać najpierw z władzą i robić wszystko pod dyktando władzy, a potem dopiero swoje interesy, tak jak na całym świecie jest. Polonia też ma guzik do gadania w Niemczech. Polonia nie ma nic do gadania w Stanach. My nawet wizy nie mamy. Cały czas każdy plecie trzy poczy z tych prezydentów przyjeżdża i mówi będzie i cały czas guzik, prawda? Jedyny naród, który tam jest 10 milionów Polaków, bo tam jest 10 milionów, to my nie mamy wizy. Więc stąd nasze mieszanie się w te sprawy wschodnie, u siebie zróbmy porządek. Tu mamy piękne miasta. Ja za dużo w Polsce przeżyłem, za dużo tu mam wrażeń, żeby się martwić tamtymi. Ja wyjechałem, miałem 13 lat, no to jeszcze rozmawiałem inaczej. Natomiast nigdy nie stęskniłem. No to znaczy ja już nie tęsknię.
Nie tęsknię
tymi stronami. Dla mnie Polska to jest od Bogu. Bo aż od Bogu po odrezny są to najważniejsze ze wszystkich my są. Lida, to wszystko. To nie, rodzice inaczej rozumowali. Ale już mój syn też inaczej rozumie.
Wszystko się zmienia.
Tak. No ja podziękuję i pójdę sobie jeszcze, może trafię tam.
Skrzypek z Schuberta on umiał zrobić no brylant, no istny cud.
Ta opowieść mojego bohatera kończy się wspomnieniem Kresów. Wielka polityka i wielka historia zostają w tle. Żegnamy się na długie i z obietnicą kolejnego spotkania. A tego, że będzie, jestem pewna, bo o polskiej historii, tej bez polityki, pan Jarosław Biłat, bohater mojej opowieści, może mówić godzinami. Dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję Anna Rębas i realizatorka reportażu Aleksandra Woźniak. Dobranoc.